Witam serdecznie, Ignacy Trzewiczek, Historia Gier w Polsce, kolejne wydanie podcastu. I w dzisiejszym odcinku planowałem opowiadać o bardzo niezwykłej imprezie, która się odbyła w 1995 roku, ponieważ chciałem kontynuować wątek 1995 roku i chciałem Wam opowiedzieć o imprezie Lato z RPG, która odbyła się w wakacje 1995 roku w Warszawie. Jest to absolutnie fascynujące wydarzenie, ale jak zacząłem sobie wspominać dawne czasy, jak zacząłem sobie wspominać moje notatki i zagłębiać się, to tam jest tyle ciekawego materiału, że oczywiście wszystko się wywróciło do góry nogami i ten plan się musiał zmienić. I dzisiaj jednak będę opowiadał nie o Lato z RPG, które się odbywało w Warszawie w 1995 roku, ale będę opowiadał ogólnie, jak wyglądały konwenty w latach 90., ponieważ konwenty dzisiaj, a konwenty w latach 90. to są jakby no zupełnie inna historia. Ja zupełnie nieskromnie uważam, że mam duży udział w tym, że konwenty dzisiaj wyglądają inaczej niż dawniej bywało i będę o tym opowiadał przy okazji konwentu Dracul, który odbywał się na początku lat 2000 i będę opowiadał o Pionku, który się odbywał w 2008 roku jako pierwszy. To były takie duże zmiany w stylu realizacji konwentów w Polsce i to zostało podchwycone przez innych organizatorów. Więc dzisiejsi fani gier, dzisiejsi miłośnicy planszówek nie mają pojęcia, jak to wyglądało dawniej, bo dawniej to wyglądało zupełnie inaczej. Więc przenosimy się do lat 90. i zabiorę Was na przejażdżkę o dawnych konwentach gier. Gotowi? No to jedziemy. Pierwszy konwent graczy, konwent dla graczy, konwent RPG i różnych innych historii. Oczywiście można tam debatować, być może był jakiś inny pierwszy, ale pierwszy znany, pierwszy odnotowany, pierwszy duży to był konwent Szedar Jada, organizowany przez klub Szedar z Wrocławia. Odbył się w maju 93 roku. Czy to są, jak słuchacze tego podcastu doskonale wiedzą, to jest ten czas, kiedy powstaje Magia Mieć, to jest ten, kiedy wszystko zaczyna się tutaj w Polsce bulgotać i tworzyć i kreować. I Szedar Jada w maju 93 roku jest pierwszym konwentem dla graczy. Z zapisków, z archiwów, do których dotarłem, wynika, że pojawiły się na nim 103 osoby. To jest kupa ludzi tak naprawdę, jak na absolutne plaże i pustynie sceny gier. I we Wrocławiu klub Szedar organizuje Szedar Jadę pierwszą. Te Szedar Jady odbywały się przez wiele lat, przez 5 lat, co pół roku. Odbywały się na wiosnę w okolicach długiego weekendu majowego. To był idealny moment, bo był 1 maja, 3 maja i tam był moment, żeby zrobić konwent, bo zawsze było troszeczkę dużo wolnego. I odbywały się na jesień w okolicach święta 11 listopada, z tego samego powodu ponownie, żeby taki długi weekend jakiś złapać, wyhaczyć i zaproponować graczom w swojej Polski przyjazd nie tylko na soboty, niedzielę, ale na przykład na środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, żeby było warto. No bo w dawnych czasach to nie było tak, że konwent był na każdym kroku i za każdym rogiem. I dzisiaj jak fani gier planszowych są później na konwent, to na samym Śląsku są konwenty i w Katowicach, i w Gliwicach, i w Zabrzu, i wszędzie. No nie, tam wtedy w dawnych czasach było 3 konwenty na krzyż w całym kraju i na takich konwent się po prostu jechało kawał drogi. Z danych, do których dotarłem, gdzieś tam przeglądając różne archiwa, zapiski i tak dalej, na Szedar Jadzie drugiej, która właśnie się odbywała w listopadzie 93 roku, było około 200 uczestników, a Szedar Jada trzecia, na której chyba właśnie ja byłem, to już jest wiele lat temu, więc nie jestem tego do końca taki pewien, ale wydaje mi się, że właśnie ja na niej byłem, na tej Szedar Jadzie numer 3, było 280 uczestników, maj 94 roku. I drugim konwentem, który w tamtych latach się odbywał, także na południu Polski, Szedar Jada we Wrocławiu, a drugim konwentem był konwent Krakon w Krakowie, jak łatwo się domyślić. I to były dwa takie pierwsze konwenty z tych dawnych czasów, nastawione na graczy, na granie w RPG, na granie w gry. I potem dołączały kolejne konwenty, była Melkoriada także we Wrocławiu, pojawił się Imladris w Krakowie, pojawił się Conquest w Krakowie, i Perkony, i Falcony, i różne inne historie. Ale my idziemy do tyłu, my się cofamy do tyłu, nie idziemy do przodu, więc my skupiamy się na Szedar Jadach, na Krakonach, na latach 90., na początkach tego wszystkiego. Jak to dawniej wyglądało? Obydwa te wielkie konwenty z dawnych czasów, i Szedar Jada, i Krakon, odbywały się w szkołach. Organizatorzy dogadywali się z dyrekcją szkoły podstawowej, opowiadali, że robią imprezę dla młodzieży kulturalną i że chcą wynająć szkołę na na weekend. Zazwyczaj dyrektorzy się na to nie zgadzali, ja sam to przeżyłem wiele lat później, kiedy robiłem konwenty Dracul. Organizatorzy patrzyli na to wszystko, dyrektorzy bardzo sceptycznie, ale jak w takim Wrocławiu tych szkół podstawowych jest 50, to zawsze się jakiś dyrektor znalazł, który się dał namówić, którego się dało wybłagać, że taką szkołę na ten taki długi weekend udostępnił za jakąś określoną opłatą i organizator konwentu dostawał na cały weekend szkołę dla siebie. I tam zapraszał fanów gier, mówił: słuchajcie, szkoła jest nasza, zapraszamy, wbijajcie, gramy w gry. To przypominam, lata 90. internet raczkuje, albo internetu w ogóle jeszcze nie ma. Informacje o Szedariadzie czy o Krakonie, no gdzieś tam, ja nie wiem, jak myśmy te informacje zdobywali, to jest jakieś czasy magii i telepatii. Oczywiście na omach magii miecza się pojawiały zaproszenia, czyli jak kto kupował magię i miecz, to mógł się dowiedzieć, że jest nadchodzi Szedariada, ale jak w inny sposób, no gdzieś jakieś plotki, ktoś gdzieś komuś powiedział, ktoś słyszał, jakieś biuletyny pomiędzy klubami fantastyki, jakieś telefony, czas absolutny, kombatanckie i wspaniałe dla mnie oczywiście. Niezwykłe. No i do takiej szkoły się zjeżdżało i byli ci organizatorzy. W przypadku Szedariady był to klub Szedar wrocławski, który to organizował. W Krakowie Krakon robił klub krakowski Jabbersmog. No i ci członkowie tego klubu za wszystko odpowiadali, na akredytacji stali. Ja pamiętam z Szedaria to pamiętam tylko kolejki, gigantyczne kolejki i niedziałającą zupełnie akredytację. No wiadomo, że to po prostu byli młodzi ludzie w naszym wieku, jacyś studenci czy licealiści, którzy stanęli przed ścianą 200-300 ludzi, którzy chcą wejść na konwent i trzeba je jakoś przyjąć, pobrać opłatę, wydać bilet, wydać informator. Więc te zawsze z Szedaria i z Krakonów pamiętam gigantyczne kolejki, kiedy się stało po prostu i chciało się dostać do środka. Szczególnie było paskudnie na Krakonach, gdzie było zimno, bo to była zima, i na tych Szedariadach jesiennych, kiedy też jakby pogoda nie zawsze sprzyjała, w staniu w kolejce na dworze przed szkołą. I teraz proszę sobie wyobrazić szkołę podstawową, do której wjeżdża 100, 200, 300, 500 młodych ludzi, średnia wieku liceum i wczesne studia, bo to jest ta średnia wieku właśnie 18-20 lat, i oni mają całą szkołę dla siebie. No jedna wielka impreza, jak łatwo sobie to wyobrazić, ale zanim o imprezie i alkoholu, który był bardzo dużym problemem w mojej opinii w tamtych czasach, to jeszcze przyjrzymy się akomodacji. No dzisiaj jak odbywają się pionki, czy jak odbywają się falkony, czy inne historie, ludzie śpią po hostelach i różnych innych miejscach. Dawniej spało się w szkole. Przyjeżdżał się na taki konwent z karimatą, przyjeżdżał się na taki konwent ze śpiworem, przyjeżdżał się oczywiście z kumplami, bo niewiele było ludzi, którzy się decydowali na takie szaleństwo w pojedynkę. I z kumplami się wpadał do szkoły, trzeba było zarezerwować sobie salę dla siebie, wpadał się do jakiejkolwiek sali, zaklepał się, że to jest nasza sala, jesteśmy klubem z Gliwic, jesteśmy klubem z Katowic, a my nie jesteśmy żadnym klubem, ale to jest nasza sala. I te wszystkie sale po chwileczce zostały zaklepane, czasem organizatorzy próbowali na tym jakoś panować i wydzielać części, które są na program przeznaczone, których nie wolno zaklepać na nocleg, więc były awantury. Ja pamiętam jedną z Szedariad, w której właśnie się już nie załapałem na żadną salę, bo właśnie tych sal było wydzielonych na noclegowni było mniej i gdzieś tam się nie udało mi się wbić i razem z dwoma kumplami spaliśmy, pamiętam jak dziś, pod schodami w jednej ze szkół wrocławskich i do dzisiaj będę pamiętał właśnie, że budził mnie piasek spadający pomiędzy tymi schodami, tam były dziury i tam piasek mnie budził, padając mi na głowę. No i karimata, śpiwór, podłoga i albo szkolna sala lekcyjna, albo gdzieś korytarz przy kaloryferze i tak się spało. Miało to swój urok, ponieważ faktycznie jak cię już ktoś zadomowił, jak już ktoś był częścią tego środowiska, jak już poznał kilka ludzi, no to potem szło się właśnie do sali klubu gier z Kielc albo do sali klubu z Katowic i tam się z nimi rozmawiało, poznawało się, wymieniało się kontaktami i te salki były takimi minimi, małymi światami, gdzie można się było poznać, zaznajomić, pogadać i do nocy siedzieć i gadać o grach albo grać w gry. Gorzej było, kiedy w sali, w której ty właśnie chciałeś spać, toczyła się sesja, albo toczyły się debaty, no tam nie było gdzie się uciekać, trzeba było się przykryć poduszką i próbować zasnąć, podczas gdy w tej sali do drugiej, trzeciej, czwartej nad ranem trwały ożywione debaty graczy, którzy byli oczywiście pełni pasji, a czasami niestety i alkoholu. Prowiant, zupki chińskie, czajnik, w każdej sali czajnik, przywieziony się przez nas, nie przez organizatorów, do tego zupki chińskie, do tego buła, pasztet i się przez te kilka dni udało przetrwać. Nie było ani pieniędzy, ani czasu na łażenie po restauracjach. Wszystko to było po prostu robione na miejscu. Możecie sobie wyobrazić taką salę lekcyjną po 3 dniach zamieszkaną przez 20 licealistów, którzy na miejscu sobie robili obiady z zupy chiński i śniadania z bułki z pasztetem i spali tam, no jakby generalnie troszeczkę hardcore. Nie wspomnę o tym, jak wyglądały prysznice, pryszniców nie było. Jak sobie wyobrażacie Państwo, jak wyglądały ubikacje po takim weekendzie. Sodoma i Gomora, no masakra po prostu, ale no jako nastolatek jakoś mi to nieszczególnie przeszkadzało. Ja tam przyjechałem grać w gry, a nie martwić się tym, że jest troszeczkę hardcore wokół mnie. Jako ciekawostkę, żeby pokazać, jak bardzo to było według mnie i według nas wtedy oczywiste i jedyne możliwe rozwiązanie, że ta cała akomodacja i to całe zamieszkiwanie na konwentach odbywało się w salach lekcyjnych, że ja później, już w kolejnych latach, kiedy już byłem dorosły, kiedy byłem wydawcą gier i miałem firmę Portal, i myśmy jeździli na Krakony, to myśmy jako wydawnictwo Portal negocjowali z organizatorem konwentu Krakonem, że my jako wydawca oczekujemy, że dostaniemy od nich salę dla siebie, że w tej sali będziemy chcieli robić prelekcje dla uczestników, zapewnimy konwentowi Krakon świetny program, ale w zamian chcemy, żeby ta sala była także dana na noc, że tam możemy przenocować się. I tutaj poważny wydawca Ignacy ze współpracownikami, czy tam z Marcinem Blachą, czy z Michałem Oraczem, czy z całą rzeszą naszych autorów, którzy razem z nami współpracowali, ilustratorów, twórców i tak dalej, myśmy dostawali od Krakonu salę. I no nie był właśnie czas, kiedy nam konwent oferował hotel, tylko konwent nam oferował salę lekcyjną. Myśmy tam przyjeżdżali z plecakami, z karimatami, ze śpiworami i wydawca Trzewiczek i wydawca Oracz byli bardzo wdzięczni konwentowi, że mają własną salę, gdzie mogą na śpiworach i na karimatach sobie spać. A kiedy się miały zacząć rano projekty, się szybko tą salę sprzątało, wszystkie się śpiwory zwijało, karimaty zwijało, ustawialiśmy je pod ścianą, oddzielaliśmy je krzesełkami, żeby nie było tego wszystkiego widać, przewietrzaliśmy salę, żeby było miło, czysto i pachnąco i ruszały projekcje przez cały dzień, a wieczorem tam znowu się z tego robiła noclegownia i ja byłem wydawcą i uważam, że to zupełnie naturalne, bo tak wtedy był skonstruowany świat i tak wtedy to wszystko działało i funkcjonowało. No tutaj patrzę w moje notatki, proszę Państwa, chwila dla mnie na oddech i chwila na przeżenie się, więc tyle o akomodacji, no totalne szaleństwo z dzisiejszej perspektywy, cały konwent na karimatach i śpiworach, bez pryszniców i tak się jechało, no ale myśmy tam jechali grać i to było dla nas najważniejsze i jak te programy tych wszystkich konwentów wyglądały. Programy, byli tam prelegenci oczywiście, w różnych salach lekcyjnych się odbywały wykłady, prelekcje. I na te prelekcje chodziłem z rzadka, ponieważ ja nade wszystko chciałem po prostu grać w gry RPG. Miałem u siebie w swoim gronie jednego czy dwóch mistrzów gry, mieliśmy jeden podręcznik RPG, więc wyjazd na konwent to był moment, kiedy można było w ciągu tych 3-4 dni i nocy poznać nowych mistrzów gry, poznać nowe systemy RPG, no pobawić się tym, co było dla nas fascynujące i zupełnie nowe. I faktycznie, jak tak dzisiaj spoglądam na to z perspektywy czasu, to ponownie, kiedyś o tym artykuł pisałem, to se ne vrati. To znaczy nigdy w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy idziesz do restauracji i na TripAdvisor wiesz dokładnie, jakie mają kotlety, ile na to gwiazdek mają, kiedy idziesz do hotelu, wiesz dokładnie recenzje i gwiazdki, wszystko, my dzisiaj mamy wszystko opisane, dzisiaj każdy produkt, każda usługa, wszystko jest zrecenzowane w internecie, wszystko ma swoje gwiazdki, 5 gwiazdek, 6 gwiazdek, na App Store, aplikacje, na TripAdvisorze, restauracje i hotele, wszystko mamy dzisiaj opisane, a tam nie było nic opisane. Człowiek jechał do Wrocławia na konwent Shedariada, nie mając pojęcia, czy na konwent się w ogóle odbędzie, bo przecież nie było internetu, nie było stron internetowych. Gdzieś tam się dojechało, zostawiło się pieniądze na akredytacji i szło się w ten konwent poznać jakiegoś mistrza gry, jakiegoś randomowego człowieka z innego miasta, który poprowadził nam jakiś randomowy system, o którym nigdy w życiu nie słyszeliśmy i o którym nigdy więcej nie usłyszymy, ponieważ to były takie czasy, że właśnie każdy przyjeżdżał z jakimś własnym podręcznikiem, gdzieś zdobytym, nie wiadomo jak. Zazwyczaj były to kserokopie w ogóle podręczników. I ja wspominam właśnie te czasy, te Shedaria. Gdzieś tam miałem jakieś takie flashbacki pamięci, że ja grałem w jakieś gry z jakimiś ludźmi i nigdy więcej tych ludzi nie spotkałem, nigdy więcej o tych grach nie słyszałem. I to było takie totalne odkrycie, niezwykła przygoda, fascynująca. Pewnie część tych sesji była kiepska, nie pamiętam. Część pewnie była wyjątkowa. No te, których dzisiaj, do dzisiaj pamiętam, to pewnie były świetne. Gdzieś tam mają jakieś flashbacki, jakieś sesji science fiction, jakichś horrorów przeróżnych, ale to, co dla mnie właśnie fascynujące, to był czas odkryć. To my byliśmy kolumbami, myśmy po prostu jechali tam i poznawaliśmy nowe rzeczy, ponieważ podręczników nie było w sklepach, nie było ich jak indziej kupić. I jak ja spotkałem jakiegoś człowieka z jakichś Kielc, z jakichś Katowic, z jakiegoś innego miasta i sobie z nim zagrałem, on miał podręcznik, no i tyle, zagrałem raz w życiu i nigdy więcej taką grę nie będę mógł zagrać. To nie to samo, co dzisiaj. Jedziemy na Pionka albo jedziemy na jakiś inny konwent poświęcony grom planszowym, zagramy sobie w jakąś grę planszową, już o niej dużo wiemy, bo już o niej słyszeliśmy, już gdzieś tam widzieliśmy na Board Game Geeku i recenzję, już wiemy, co nie Tom Wassel sądzi, wszystko o tej grze wiemy, siadamy, gramy, podoba nam się albo się nie podoba, jak nam się podoba, natychmiast idziemy w internet, kupujemy sobie tą grę, jak dotrzemy do domu z konwentu, to ta gra już u nas czeka na nas w domciu, a jak nam się nie podoba, to dajemy jej dislike'a i dajemy jej niską ocenę w internecie. A tam tak nie było. Tam się jechało, zagrałem w jakąś grę, powiedziałem, kurczę, to było fajne i nigdy więcej w tym nie zagram. Koniec. Hop, poszedł gdzieś, wrócił do Kielc, Radomia, Rzeszowa i tyle tego wszystkiego było. Więc absolutnie fantastyczne czasy odkrywania nieznanego i coś, co się dzisiaj nie powtórzy. Czy już wy dzisiaj, młodzi ludzie, bardzo przykro to powiedzieć, ale wy już macie wszystko opisane, świat wasz jest totalnie dogłębnie opisany w internecie, wy wszystko już wiecie, a myśmy tam nic nie wiedzieli, jechaliśmy w ciemność. Także takim znakiem czasów tamtych konwentów, też pokazujący wam, jak się świat zmienił. Olbrzymią atrakcją konwentów w tamtych czasach była sala kinowa, a sala kinowa to było ni mniej, ni więcej, tylko to był telewizor, który miał odtwarzacz kaset wideo, sterta filmów VHS, fatalnej jakości, kopie pirackie, przegrywane z kopii na kopię. Wszystko to mrugało, trzeszczało, ile tam było cokolwiek widać, ale można było zobaczyć Aliena, można było zobaczyć Commando albo Rambo, można było zobaczyć jakieś kultowe Blade Runnera i różne inne historie. I samymi nocami i dniami, w tym zasłonięte okna, ludzie siedzieli i mogli zobaczyć film science fiction, ponieważ myśmy byli wszyscy fanami oczywiście fantasy science fiction, a nie każdy z nas miał odtwarzacz wideo, a nawet jak ktoś z nas miał odtwarzacz wideo albo znał kogoś, kto ma taki odtwarzacz wideo, to nie miał takich kaset wideo, gdzie były właśnie Alieny, gdzie były Blade Runnery, gdzie były te wszystkie kultowe filmy, o których myśmy tylko właśnie słyszeli, że coś takiego jest. I sale kinowe, czyli odtwarzacz VHS z jakimiś pirackimi filmami, to była absolutna atrakcja takiego konwentu. Atrakcją konwentów oczywiście było coś, co już też kiedyś wspominałem, punkty ksero. Dzisiaj jest zupełnie niepojęte w dobie praw autorskich, w dobie absolutnego szacunku dla copyright. W dawnych czasach, jak konwenty się reklamowały, to w ich opisie, wśród atrakcji było całodobowy funkcjonujący punkt ksero. A dlaczego to ksero było takie ważne? No bo właśnie wam wspomniałem, że podnośników do RPG nie dało się kupić. Tych podnośników, one nie były dystrybuowane w Polsce, były niedostępne, więc jak się znalazł jakiegoś mistrza gry, który miał podręcznik do Dungeons and Dragons, albo jakiegoś mistrza gry, który miał podręcznik do jakiegoś Pendragona, albo podręcznik do gry Toon, albo Paranoia, albo Aliens, albo jakikolwiek inny, bo ktoś gdzieś z Ameryki przywiózł, ktoś gdzieś był kiedyś w Wielkiej Brytanii przywiózł, no po prostu były jednostkowe egzemplarze na całą Polskę takich podręczników. No i potem była kolejka do ksero i kserowanie. I myśmy potem wszyscy z tymi kserówkami chodzili i każdy miał 1, 2, 3, 10 skserowanych podręczników swojej kolekcji. I jak się wracało z takiego konwentu, to człowiek nie przyjeżdżał z planszówką, którą sobie kupił, tylko przyjeżdżał z podręcznikiem, który sobie skserował i był bardzo dumny, że wracał do swojego miasta, do swojego siedziby, do swojego klubu i tam przywoził jakiś skserowany podręcznik, nowy Graal. A biblioteki klubowe, bo kluby gier i kluby fantastyczne oczywiście miały swoje biblioteczki, one pękały w szwach, no ale nie właśnie skupionych podręczników za ciężkie dolary, bo nas na to nie było stać, tylko z kserówek, które gdzieś tam myśmy właśnie nazdobywali na konwentach i taka wyprawa z konwentu to była możliwość zasilenia biblioteczki klubowej kolejnymi kserówkami, więc absolutne killerstwo prawa autorskiego, ale takie były czasy i uważam, że no i tak to wszedł na dobre tym autorom tych gier, ponieważ no, rynek się dopiero tworzył, myśmy nie mieli jak tych gier stworzyć, zdobyć, natomiast dzięki temu, że je kserowaliśmy, gdzieś one zaczynały być popularne, no i potem po latach oczywiście myśmy te podnosiły już potem zupełnie uczciwie kupowali. Mam tu też taką notatkę, że były sklepy na konwentach, ale no sklepy to bardzo mocne słowo, były stoiska, które właśnie miały jakieś figurki do Warhammera, jakieś karty do Magica, gdzieś tam coś tam się, ktoś gdzieś coś sprowadził, ktoś coś miał, jakieś farbki, nie farbki. No wiadomo, że tego towaru było bardzo, bardzo mało, ale one były zawsze oblegane. No i zawsze każdy chciał coś kupić, to było wtedy piekielnie drogie. Możecie sobie wyobrazić, w tych dawnych czasach bez globalnej wioski, bez tej globalizacji, lata 90. taki podręcznik importowany z Ameryki, to on po prostu kosztował tyle co samochód niemalże, prawda? Na tych konwentach oczywiście główną atrakcją, tak jak wspominam, były sesje RPG, czyli możliwość, że przyjeżdżało się i można było zagrać w RPG z jakimś mistrzem gry. No i o tych mistrzów gry konwenty od samego początku dbały i to przez lata, jak spojrzymy na te lata 90. i później, to o tych mistrzów gry zawsze dbano na konwentach. Muszę tutaj bardzo to szacunek oddać. Różne konwenty wymyśliwały różne sposoby nagrodzenia tych mistrzów gry, od zniżek na akredytację, po wręcz darmowe wejście na konwent za każdą sesję. Ja pamiętam ten taki najpopularniejszy właśnie format, że za jedną 4-godzinną sesję było 50% zniżki na akredytację. Jak mistrz gry poprowadził dwie sesje na konwencie, to w ogóle na konwent wchodził za darmo. Czyli ci mistrzowie gry byli gwiazdami, celebrytami konwentu, bo organizatorzy wiedzieli, że my wszyscy tam przyjeżdżamy, żeby pograć w RPG, a żeby pograć w RPG musi być mistrz gry, więc jak taki mistrz gry będzie, to na pewno konwent będzie hulał. Były specjalne tablice na konwentach, gdzie ci mistrzowie gry się ogłaszali. Cześć, jestem mistrzem gry, tak się nazywam, poprowadzę taką sesję, mam 4 miejsca, kto jest chętny, proszę przyjść do sali takiej i takiej. I on tam na nich czekał, przychodziło się i się grało, a on potem jak taką sesję zrealizował, to w akredytacji miał prawo odebrać sobie właśnie zwrot pieniążków za wstęp na konwent. To było bardzo fajne rozwiązanie. Ja z niego prawie nie korzystałem jako mistrz gry, natomiast jako właśnie gracz w pełni pochwalałem, nie miałem ani ułamka wątpliwości, że ten hop, który prowadzi mi sesję, na konwencie powinien być za darmo. Ja byłem mu wdzięczny, że on jest, że prowadzi sesję i nigdy nie miałem żadnego ale do tego. Na konwentach także zaczęły się pojawiać się LARPy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to są LARPy. LARPy, czyli Living Action Role Play Game, czy to jest coś takiego, że gracze grają sesję RPG, ale już bardziej z aktorstwem, jest jakaś sceneria przygotowana, to jest zaklepane sala zazwyczaj, taka lekcyjna, taki LARP się dzieje już nie na 4 graczy, tylko na 30, 40, każdy ma swoją rolę przydzieloną, jest fabuła. Te LARPy zaczęły być coraz bardziej popularne, ale to troszeczkę później. Na początku ja nie kojarzę, by było zbyt dużo LARPów. Na początku lat 90. zniżki dla mistrzów gry też opowiedziałem. Shedariada w ogóle miała taki program, bardzo, bardzo fajny taki plan wręczenia Pucharu Kalesina. To był puchar dla najlepszego mistrza gry i organizatorzy mieli wydzielonych takich swoich szpiegów z krainy deszczowców, czyli kilku doświadczonych mistrzów gry z Wrocławia właśnie, którzy chodzili po konwencie i jak ktoś prowadził sesję, to się przysiadali na chwilkę, przysłuchiwali się, czy jest dobrym mistrzem gry, czy dobrze to prowadzi, notowali sobie w zeszycie jakieś tam dla niego jakieś uwagi, notatki i na drugi dzień ogłaszali, że do kolejnej fazy Pucharu Kalesina weszli ci mistrzowie gry i znowu, kolejnego dnia znowu się przysłuchiwali, jak oni tam prowadzą i tak dalej i każdego dnia była taka pucharowa ścieżka aż do wybrania najlepszego mistrza gry konwentu. Ja nigdy w tym nie brałem udziału, ale właśnie pamiętam, że graliśmy i przychodził sędzia Pucharu Kalesina i wszyscy się spinaliśmy, mimo że ten sędzia oceniał mistrza gry, a nie nas, to ja jako młody chłopak, licealista, także byłem strasznie stremowany i że tutaj wielki, ważny sędzia będzie oceniał naszą sesję. Tak naprawdę nie oceniał mnie, tylko mistrza gry, tak jak mówię, ale ja zawsze też byłem bardzo tym podniecony, że taka sytuacja się dzieje. No ja tak opowiadam, co to na tych komentarzach jest, że były punkty ksero, że był jakiś sklep, że głównie się grało w RPG, że gwiazdami tego komentu byli mistrzowie gry. I jak słyszycie, nie wspominam ani słowem o planszówkach i trudno w to uwierzyć wam, ale po to właśnie ten cykl Historia Gier w Polsce jest, że nie było żadnych gier planszowych. Nie było gier planszowych, nie było czegoś jak Games Room. Będę o Games Roomach opowiadał później, ponieważ to myśmy je wymyślili na Draculu, pierwsze w Polsce. I nie było żadnych gier planszowych. Były tylko i wyłącznie prelekcje, były konkursy, wiedzę o grach i różnych aktorskie, bardzo słynne konkursy zaczęły się pojawiać w latach 90. i przeróżne tego typu historie. Były sesje RPG, były LARPy, natomiast gier planszowych nie istniały. Uwierzcie mi lub nie, ale musicie mi uwierzyć, no bo od tego jest ten cykl. Nikt nie grał w grę planszową na takim konwencie, nie było żadnych talizmanów, żadnych magii mieczów, żadnych władców światów, nic, naprawdę, nic się nie grało, żadnych planszówek. Nie istniało takie coś jak gry planszowe w tamtych czasach, absolutnie niepojęte z dzisiejszej perspektywy, ale tak to właśnie wyglądało. patrzę na zegarek, ja już o 20 minut gadam, jest to przerażające. Ale chciałbym jeszcze tylko troszeczkę powiedzieć o jeszcze innej rzeczy, która się także działa w tych latach 90. Czyli obok tego Krakonu, Krakon był taki bardziej, powiedziałbym, fancy, bardziej taki pro w tej kwestii, że Krakon bardziej dbał o zaproszenie znanych gości. W sensie, że na Krakon przyjechał jakiś pisarz, na Krakon przyjechał wydawnictwo Magia i Miecz. Krakon tak bardziej z pompą chciał robić te konwenty. Jak się na Krakon jechało, to faktycznie można było spotkać Andrzeja Sapkowskiego, można było spotkać redakcję Magii i Miecza. No jakby to było takie zrobione bardziej, że tak powiem, z klasą. Natomiast Szedariady po prostu granie. Po prostu wynajmujemy szkołę, dajmy wam szkołę i grajcie, bawcie się i tam właśnie puchar Kalesina i znani mistrzowie gry i ta śmietanka, którą ja wtedy jako młody licealista tylko ich znałem tak właśnie z korytarzy, że wiedziałem, że ten gość to się nazywa Paukens, a ten się nazywa tak i to byli tacy znani mistrzowie gry i znani ludzie ze środowiska i się z taką powagą do nich podchodziło, ale takich wielkich prelekcji, seminariów to ja z Szederiad nie kojarzę, tylko jednak bardziej z Krakonów. No dobrze, ale tak powiedziałem, jeszcze chciałem powiedzieć o innej rzeczy, że równolegle w tych latach 90. odbywały się także konwenty gier terenowych, a tu już jest zupełnie inna historia, zupełnie inny zwierz, być może w ogóle poświęcimy mu kiedyś jeszcze w ogóle osobny odcinek, ale teraz tylko tak, żeby się w tych latach 90. ładnie zamknąć, były dwa słynne konwenty, jeden nazywał się Orkon, i to był najstarszy konwent terenowy w Polsce, a drugi potem powstał przez środowisko tutaj katowickie, śląskie, Flamberg. Konwent były dwa najsłynniejsze konwenty, które się działy w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gry terenowe. Ja byłem związany prywatnie troszeczkę z konwentem Flamberg, już później, w latach 2000, ale Orkon był tym takim najsłynniejszym. Na Orkonie nigdy prywatnie nie byłem, bardzo żałuję. Pojawiłem się tylko na Flambergu. Ale jak taki konwent terenowy wyglądał? Cóż to było? Konwent terenowy polegał na tym, że organizatorzy wynajmowali jakieś tam pole namiotowe czy jakąś inny kawałek terenu w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, zapraszali uczestników oczywiście do przyjechania, przebierali się w stroje z epoki, czyli stroje fantazy, czyli z różnych łuczników, magów, czarodziejów, właśnie wojowników, różne takie inne historie. Autorzy tej gry terenowej rozpisywali fabułę tej gry i to jest dla mnie fenomen, to jest fascynujący, naprawdę być może powinienem zrobić wywiad na naszego podcastu z kilkoma takimi autorami, bo to była fabuła, rozpisana na 80, na 100, na 150 graczy. No gigantyczne wyzwanie, żeby te wszystkie linie fabularne się pospinały i jeden był burmistrzem, drugi był rzemieślnikiem, ten był wędrującym czarodziejem, a ten był zdradzoną księżniczką i aby wszystko było to pięknie rozpisane, tak zwani non-player characters, czyli tacy część organizatorów, która właśnie dostawała te główne role, otrzymywali te role, wiedzieli dokładnie, kim są, jakie mają motywacje, co chcą osiągnąć w tej fabule, co tu się dzieje, znali cały świat tej gry. I do tego wszystkiego, do takiego właśnie rozpisanego przepięknie scenariusza, do tych właśnie kilkudziesięciu aktorów, graczy, którzy znali swoje role, wrzucało się, ponieważ była to gra terenowa, wrzucało się graczy, czyli drużynę graczy i wtedy w teren wchodziło drugie tyle uczestników, ale ci uczestnicy nic nie wiedzieli o tej fabule rozpisanej, tylko dostawali informację, że są jakimiś awanturnikami, jak to bywa w powieściach fantazy, którzy przybyli do tej krainy z dalekich jakichś tam krajów, no i zaczynały się interakcje. No i to zaczyna, rusza maszyna po szynach, czyli mamy rozpisaną fabułę i wiemy, co robią ci bohaterowie, których rozpisaliśmy, ci główni aktorzy, i w to wrzucamy graczy, i zaczynają się interakcje, ten gracz okradł tego, a tu zabito rzemieślnika, a tu księżniczkę jacyś gracze porwali, a tutaj jakby dzieją się rzeczy niepojęte, absolutna improwizacja i taki teatr w czasie rzeczywistym, taka gra terenowa, to jest po prostu niepojęte wyzwanie dla twórców każdego wieczoru, bo te gry terenowe trwają kilka dni, to w ogóle jest jakiś fenomen, każdego wieczoru po zakończeniu tego dnia organizatorzy, czyli właśnie ci wszyscy ludzie, którzy za fabułę odpowiadają, spotykają się w swoim namiocie i są raporty, co się wydarzyło, że ten NPC już nie żyje, a tego porwali, a ta grupa właśnie zaczyna terroryzować. Całe takie zebranie, co się danego dnia wydarzyło w tej fabule, co gracze, jakie interakcje się pojawiły, co osiągnięto, oni szybciutko sprawdzali, czy fabuła im się rozwala, czy nie rozwala, jak je musimy zmienić, co musimy podkręcić, co musimy zrobić, wydawali, że tak powiem, rozkazy, dyspozycje, nowe jakieś update'y do roli i następnego dnia znowu to ruszało. I znowu absolutne szaleństwo wątków, zmian fabuły, twistów, no żywy teatr. I to trwa przez kilka dni do wielkiego, wielkiego finału. Ja na te gry tarnowe nie chciałem jeździć, bo mi się bardzo, bardzo nie czułem się niekomfortowo w jakieś przebieranie i w aktorstwo, jakby niby jestem graczem RPG, ale jak widziałem na zdjęciach te konwenty, właśnie Orkony, to sobie myślałem, nie no, bez sensu, przebiorę się z jakiegoś czarodzieja, będę łaził po krzakach, to w ogóle jest nie dla mnie, to jest jakaś głupota. I jak przejdziemy do lat 2000, kiedy będę opowiadał o konwencie Flamberg, w którym brałem udział i którego tam mi się bardzo z nimi zaprzyjaźniłem, są ekipą, to wam powiem, jak taki konwent wyglądał z mojej perspektywy i było to nieprawdopodobnie fenomenalne doznanie i przeżycie, i na te Flambergi potem przez kilka lat regularnie jeździłem. Więc tutaj także trzeba powiedzieć, że w tym roku 93, 94, 95 absolutny początek naszej branży, a mieliśmy już także swoją grę terenową Orkon i organizatorzy no, zrobili nieprawdopodobną rzecz. Ogarnięcie fabuły dla kilkudziesięciu czy ponad stu ludzi i spinanie tego, to jest wyczyn nie z tej ziemi. I tyle na dzisiaj w takim bardzo szczególnym odcinku o konwentach. Jak się temu wszystkiemu przyglądałem i sobie wspominałem te dawne czasy, doszła mi taka refleksja, którą się chciałem z Państwem dzisiaj podzielić, że ci wszyscy ludzie, którzy te konwenty robili, ja tutaj ponotowałem kilku, których poznałem osobiście, albo nie poznałem osobiście, ale wiem, że to robić. Był Zbigniew Żygadło Zigzag, który robił Szederiady. Była Kiro, która robiła Orkony. Był Pałkens, który robił Melkoriady. Był Mateusz Tomczyk, który robił Krakony. Był Mirek Majer, który robił właśnie Flambergi i Obi razem z nim, z katowicki Obi. Tych Obi pewnie w Polsce jest milion. To był Obi katowicki tak zwany, który robił te Flambergi. I w tych latach 90. była ta gromada takiego fandomu, który zaczął robić konwenty, który jakby rozkręcał to całe środowisko. I jak dzisiaj spojrzymy na to, o ile się nie mylę, mogę się mylić, ale mam wrażenie, że o ile się nie mylę, to żaden z tych ludzi dzisiaj nie pracuje w branży. Jakby oni zbudowali fundamenty, oni zbudowali podstawy, oni sprawili, że młody licealista Ignacy Trzewiczek pojechał na konwent, zagrał w RPG, zakochał się w tym i dzisiaj 40-letni Ignacy Trzewiczek jest szefem jednego z największych wydawnictw gier w Europie. Oni pewnie być może by mnie pamiętali, by mnie kojarzyli, że był taki mały, chudy chłopak, który przyjeżdżał na konwenty i grał w RPG i biegał i się dobrze bawił, a dzisiaj ten 20 lat później jest szefem wydawnictwa, więc chciałbym, żeby ten odcinek tego podcastu Historia Gier dzisiaj był takim dla nich dużym ukłonem i dużym szapoba i absolutnym szacunkiem, dlatego że dzisiaj w branży pracują ludzie i są wydawcami, są autorami gier i jakby zarabiają na grach. Tego nie byłoby, gdyby te 20 lat temu ci pozytywni wariaci, którzy coś o grach wiedzieli, którzy gdzieś mieli jakiś podręcznik, którzy mieli żyłkę organizatora, którzy chcieli coś robić, którzy byli szefami klubów, oni wtedy robili te konwenty i to żmudnie, krok po kroku, konwent po konwencie, prelekcja po prelekcji, pomysł za pomysłem, rozwijali to hobby, budowali te podwaliny i tak jak mówię, gdyby lata temu pan Zbigniew Żygadło Zigzag nie robił Szedariady, to być może ja bym dzisiaj nie był wydawcą gier planszowych i autorem gier planszowych, więc absolutne szapoba dla wszystkich, którzy przed laty robili konwenty. Jest to zastanawiające, że nikt z nich nie został w branży. Oni faktycznie wtedy byli ode mnie, oni byli ode mnie starsi. Ja byłem licealistą, to byli studenci albo to szkoleni starsi. I oni, wtedy jeszcze branży nie było, tak mi się wydaje, że być może z tego to wynika, wtedy branży nie było, wtedy się nie dało na tym zarabiać, oni po prostu byli wolontariuszami, którzy byli pasjonatami gier, robili te konwenty, nie było z tego pieniędzy, nie było wydawnictw gier, nie było nic takiego, więc oni musieli pójść do normalnych zawodów, mieć normalne życie, być księgowym, albo technikiem, albo inżynierem, albo nie wiem, kimkolwiek innym. Oni zrobili nowe zawody, a ja już te ileś lat później, kiedy ta branża troszkę rosła, już rzuciłem się na głębokie wody i mi się już udało pracować w tym zawodzie, podczas gdy oni byli tylko wolontariuszami gier planszowych, a musieli mieć inny zawód, ponieważ branży wtedy jeszcze nie było, to oni tą branżę tworzyli. Więc jeszcze raz wielkie szapoba i szacunek dla wszystkich ludzi, którzy w tych latach 90. robili konwenty, bo dzięki nim ja jestem tu, gdzie jestem i dzięki nim zakochałem się w grach i jestem dzisiaj wydawcą. I dotyczy to także pewnie wielu, wielu innych ludzi, którzy dzisiaj są w branży, a nie byliby, gdyby nie praca w latach 90. tej gromady absolutnie fajnych, fenomenalnych szajbusów. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. Czekam na komentarze pod podcastem na stronie historiagier.pl. Zostawcie komentarze, zostawcie, czy byliście na Szyderiadach, czy byliście na Krakonach, czy pamiętacie jakieś ciekawe rzeczy z tamtych konwentów, albo coś, o czym zapomniałem powiedzieć i wtedy mógłbym zrobić jakiegoś update'a, co mi uciekło ze specyfiki dawnych, dawnych konwentów. Możecie wysłać do mnie maila historiagier.pl@gmail.com, czyli adres strony internetowej jest historiagier.pl, a adres e-mail to jest historiagier.pl@gmail.com. Można mnie przysłać maile, jeśli mnie słuchają starzy hardkorowi twórcy konwentów z tamtych lat. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy mnie pamiętacie z dawnych czasów, ja was pamiętam. Można przysłać do mnie maila. Kłaniam się nisko, pozdrawiam, dziękuję za wysłuchanie, a odcinek o Latos RPG, czyli zupełnie odjechanym konwencie, który był inny od wszystkiego, co było wtedy, co się działo w Polsce, Latos RPG w 1995 roku, o tym opowiemy sobie w takim razie w kolejnym wydaniu. Dziękuję za wysłuchanie, polecam się, pa, pa.